Akademickie Radio Pomorze. Wyższy poziom muzyki.
Właśnie zaczynamy rokowania sportowe na antenie Akademickiego Radia Pomorze.
Rafał Ceglarek.
Michał Augustyn. W ten weekend działo się, a właściwie dzieje się, a to jeszcze powiemy na końcu naszej audycji, sporo dzieje się, jeżeli chodzi o sport zarówno szczeciński, jak i ogólnopolski. Pogoń Baltika Szczecin w piłce ręcznej kobiet wygrało z drużyną KPR Jelenia Góra 38-27, dzięki czemu przypieczętowały dziewczyny pozycję lidera PGNiG Superligi.
Warto wspomnieć o tym, że tak naprawdę szczecinianki rozniosły Jelenią Górę. Mówiąc o tym, warto wspomnieć o takich faktach jak 56 minuta i prowadziły już one 13 bramkami. Ostatecznie skończyły 38-27, tak jak powiedział właśnie Michał. Natomiast, no mówię, cieszy fakt tego, że szczecinianki właśnie zostały liderem po rundzie zasadniczej. No i tak naprawdę mają otwartą drogę do tego, aby w meczach rewanżowych w drugiej rundzie rewanżowej, no tak naprawdę swobodnie przechodzić przez kolejne rywalki. Na pewno to, co trzeba przypomnieć, to też mecz 23 marca o 17 na hali na Twardowskiego. Tam Pogoń zmierzy się z Energią AZS Koszalin. I tak naprawdę no cieszy nas to, bo lokalny sport się rozwija i na pewno jest w topie.
Zdecydowanie. Zresztą słowo miazga mogłoby być słowem kluczem, jeżeli chodzi o ten weekend, jeżeli chodzi o szczeciński sport. Tyle, że teraz miazga no, w trochę złym kontekście.
No niestety.
Ponieważ mężczyźni z Pogoni Szczecin w piłce ręcznej przegrali z jedną z czołowych drużyn w szczypiorniaku w Polsce, Orlenem Wisłą Płock. Właściwie przegrali. Raczej zostali rozniesieni 22-40.
Dokładnie. No, najgorszym faktem jest to, że od pierwszych minut nie mógł zagrać Michał Burna. No tak naprawdę ostatni z topowych zawodników Pogoni z tamtego sezonu, z tego pięknego sezonu Pogoni handball. Tak naprawdę swoją robotę zrobił Daszek, zrobił Rocha i tak naprawdę nie ma kto ich zatrzymać, więc 22-40 to chyba więcej mówić. No Pogoń jest teraz blisko strefy spadkowej. Albo miejsce nad, albo już w, nie jestem do końca pewien. Natomiast no Wisła Płock dalej gra, nie dość, że w pucharach, to znaczy no, w Lidze Mistrzów, no to wiedzie prym w polskiej lidze. Kogo można wyróżnić w Pogoni? Chyba tylko Mateusza Zarębę, który rzucił 9 bramek. I to tyle. To tyle. Natomiast no, warto wspomnieć o tym pozytywnym rozniesieniu, tak? O którym wspomniałeś.
Pozytywne rozniesienie.
Tak, tak. No to, co się stało wczoraj na hali Azoty Arena, szczerze powiem, mnie to już przerosło. W połowie meczu tak naprawdę rzucając 70 punktów, Wilki Morskie po prostu, że tak powiem, zaorały Starty Lublin. 121-70, no powiem szczerze, że to wynik prawie jak z NBA.
No właśnie, to nasuwa zdecydowanie takie skojarzenia jak z NBA, tyle że no, z całym szacunkiem dla Lublinian, jednakże można było się tego spodziewać. Mały budżet nie może nigdy owocować do jakieś sukcesy. 121-70, 6 koszykarzy rzuciło co najmniej 10 punktów. Michał Nowakowski, Paweł Kikowski, Łukasz Majewski byli najskuteczniejsi. I cóż rzec, Wilki Morskie ze Szczecina zajmują 8 miejsce w tabeli, 7 miejsce sąsiadami w tabeli są Asseco Gdynia, 34 punkty, tyle że 3 punkty mniej rozegrali niż szczecinianie, oraz na 9 miejscu Turów Zgorzelec, 2 mecze mniej rozegrane, natomiast 34 punkty posiada ta drużyna. Start Lublin ostatni w tabeli, 26 punktów przy 23 meczach rozegranych. Następny mecz, szczecinianie grają z Rosą Radą u siebie.
W środę właśnie, także zapraszamy na mecz. No, na pewno będzie to bardzo ciężki mecz dla naszych Wilków. Miejmy nadzieję, że będą mieli szansę potrenować na hali. Dlaczego tak o tym mówię? Z racji tego, że właśnie ten mecz, który grali ze Startem, pozwolił im na bardzo celne rzuty. Tak naprawdę no, można przetoczyć kilka statystyk, tak? Przy próbach trzypunktowych do połowy meczu 10-11. Przy rzutach za 2 oczka 16-20. Tak naprawdę trener szczecińskiej ekipy skomentował bardzo krótko. Rzadko kiedy tak się zdarza, żeby procenty w pierwszej połowie były aż tak wysoko kosmiczne. Tak naprawdę zawodnicy, którzy tam rzucali, no nawet nie wiem, czy chyba któryś w ogóle się załapał 6 na 6. Tak, mamy, tak? Michał Nowakowski, trafiając 6 na 6 rzutów z dystansu. No także, co to dużo mówić, no po prostu chłopaki rozklepali start. Wracając do Rosy, no to będzie ciężki mecz, ponieważ jest bardzo ważny w kontekście playoffów. To powoduje, że Wilki mogą wskoczyć na wyższe miejsca i zagrać w playoffach, co by się chyba miło oglądało w Szczecinie.
Właśnie, Wilki są na granicy playoffów. Ósme miejsce tam w tabeli, tak jak nadmieniałem, tyle że bezpośredni sąsiedzi, czyli Asseco i Turów Zgorzelec, mają od 2 do 3 meczów straty, więc no, warto na tą kwestię trochę z rezerwą spojrzeć.
Tak, i na pewno zakończymy takim krótkim tematem, bo niestety ja się nie specjalizuję w sztukach walki, nie wiem jak ty, Michał. No właśnie, także to będzie ciężko nam ocenić. Na pewno warto wspomnieć o tym, że niedawno była gala KSW i tam Szczecinianie no, porobili, że tak powiem, swoich rywali. Na pewno warto wspomnieć o walce Kułaka z Jewtuszką, który to pierwszy poddał się już w drugiej rundzie. Karol Bedorf, mistrz KSW, także wygrał ze swoim rywalem, z Brytyjczykiem bodajże, co z tego pamiętam. No, że tak powiem, zrobił z niego miazgę, nadmieniając do poprzednich tematów. Kto na KSW 35? No na pewno głośnym tematem jest walka Pudzianowskiego z Marcinem Różalskim. Na pewno Kalidow, który no, jest, że tak powiem, ulubieńcem naszych polskich kibiców. No i bardzo głośną walką jest walka Michała Materli z Kendallem Grove'em.
Rewanż sprzed 4 lat.
Dokładnie. I na razie Materla jest na plusie w tych wszystkich walkach, ale o tym, co będzie więcej w Polsce, na pewno powiemy w drugim. Wracamy z powrotem na rokowania sportowe. Wracamy do tematów teraz z Polski, bo zaczęliśmy trochę o KSW, trochę było trochę Polski, trochę lokalnego sportu, ale teraz zaczniemy trochę może nie sportowym tematem, a raczej sportowym lifestyle'owym, jak to teraz mówią. No powiemy o Justynie Kowalczyk, która ostatnio w Quebec City nawet nie zakwalifikowała się do sprintu. No mówimy to z wielkim smutkiem, tak naprawdę, mimo tego rozbawienia na początku, mówimy to z wielkim smutkiem, z racji tego, że no, Justyna Kowalczyk, nie ukrywajmy, no, sportowiec wielu lat w Polsce według przeglądu sportowego. Ogromne sukcesy, wielka postać sportowa, sportowa pod względem sportów zimowych. No i tak naprawdę od już wielu, wielu spotkań, że tak powiem, na świecie, no rozczarowuje swoich kibiców. Michał, powiedz mi, czy można jakoś to wytłumaczyć?
Justyna Kowalczyk miała swoje problemy, właściwie chyba ma swoje problemy, o których no, nie wypada mówić. Nie będę się zagłębiał w kwestie psychologiczne tyczące się u konkretnej osoby, aczkolwiek Justyna Kowalczyk teoretycznie powinna się zastanowić, czy może już się zastanawia, czy nie powinna zakończyć kariery.
Znaczy powiem ci, że tak, na pewno o zakończeniu kariery warto by pomyśleć, no trochę są takie mocne osądy, ale uważam, że powinna zejść z tej sceny w odpowiednim momencie.
Dokładnie.
Żeby jeszcze ta chwała została.
Tak.
Bo uważam, że to, co zrobiła dla Polski, dla naszej flagi, dla naszego orła, no te wszystkie biegi dramatyczne, które na ostatnich metrach czasach gesto wygrywała, no po prostu no, tego nie można zapomnieć. A tak naprawdę swoją formą tegoroczną i też zeszłoroczną, bo nie ukrywałem, zeszłoroczna już też nie była wcale taka dobra, no powoli to znika, że tak powiem, ta cała chwała.
Ta cała aura wielkiej zwycięzczyni zanika.
Dokładnie.
Tyle, że no właśnie powinna się zastanowić, czy nie lepiej zejść z tej sceny. Tu nie chodzi o to, że no nagle zaczęła przegrywać wszystko, to nagle okazała się, kolokwialnie mówiąc, B, nijaka. Tyle, że no ma złote medale, ma w ogóle medale olimpijskie, wygrywała Puchar Świata, wygrywała Tour de Ski, zrobiła coś, o czym nie tylko polskie biegaczki, ale w ogóle no, światowe biegaczki, większość z nich mogłaby pomarzyć. I przede wszystkim pod względem nawet nie sportowym, ale medialnym, wraz z Marit Bjergen, jedna z najbardziej zasłużonych dla w ogóle sportów zimowych, to ona w głównej mierze z Marit Bjergen, Teresia Hauk,
rozpropagowały?
Celowo się pytam. Nabijały no tak. Bardzo, bardzo dużą oglądalność biegom narciarskim, co oczywiście przekładało się na pieniądze. Tyle rzeczy rozpropagowały. Wśród
normalnych ludzi, wśród ludzi, którzy nie uprawiają sportu wyczynowo, to może tak. Tyle, że czy to się na coś przekłada? Mamy jakieś nowe talenty, jeżeli chodzi o biegi?
No niestety, jeśli pod względem merytorycznym i przyszłości tego sportu, rzeczywiście no, jest to duży minus.
Na chwilę obecną nic nie ma. Kompletnie. Sylwia Jaśkowiec, z całym szacunkiem, no, nie jest zbyt dobrą kandydatką na to, by przyjmować rolę liderki biegów narciarskich w Polsce. Nie, przykro to mówić, ale no, nikogo nie ma kompletnie.
Wiesz, trudno kogoś porównać do Justyny Kowalczyk. Nie ukrywajmy tego. No, taki talent, taka osobowość, no, naprawdę zdarza się raz na milion i ciężko będzie takie zastępstwo znaleźć. To tak jak trochę porównywanie Stocha z Małyszem, tak? Słynne porównanie, gdzie wszyscy twierdzą, przecież Stoch miał być nowym Małyszem, tylko że Małysz po prostu miał to coś. Coś, co po prostu porywało tłumy. I to samo jest z Kowalczyk, dlatego ciężko teraz będzie znaleźć kolejną taką gwiazdę, kolejnego historycznego sportowca, który zapisze się na kartach całego narodu, wszystkich kibiców.
Tu może nie mówię o tym, że od razu znaleźć kogoś w skali 1:1, żeby była kolejna Kowalczykowa. No nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w ogóle znaleźć kogoś, czy to jeżeli chodzi o męskie biegi narciarskie, które jednak od lat nie istnieją, co mówię to ze smutkiem, czy to jeżeli chodzi o żeńskie biegi narciarskie, to jednak no, można by było znaleźć kogoś, kto mógłby, może nie na skalę Justyny Kowalczyk, ciągnąć to wszystko, ale kogoś, kto no, mógłby z dumą reprezentować nasz kraj. Czy to jeżeli chodzi o indywidualne biegi narciarskie, czy to nawet jeżeli chodzi o całą drużynę.
Mówiłeś o skoczkach. Znaczy ja powiedziałem o skoczkach.
Ty powiedziałeś o skoczkach.
Ale pamiętam, że miał być temat.
Można też to przełożyć do skoków. Tak. Co jednak się udaje. Tak. Pomimo tego, że ten sezon, do którego właśnie się odwołamy, ten sezon, no... Jeden z najgorszych od lat.
Znaczy, źle się zaczął. Nie mówmy, że już wszystko, znaczy jeszcze trochę tam trwa,
no
tak? Ale,
no dobra.
Ale źle się zaczął dla naszych polskich skoczków. No Kamil ostatnio przyznał rzeczywiście, że to nie jest jego ulubiony początek, ulubiony czas i to w ogóle nie jest on. Reszta skoczków na razie, no nie słyszałem jakichś głośnych wypowiedzi. No i chyba tak jak zaraz z naszym kolejnym tematem, zmiana szkoleniowca może pomóc.
Teoretycznie. Właśnie Polski Związek Narciarski, o czym mówi prezes Apoloni Steiner, który jest byłym trenerem polskich skoczków, wspominał o tym, że już trwa proces wyboru nowego szkoleniowca polskich skoczków. Jak już powinno być wiadomo, Łukasz Kruczek rezygnuje definitywnie z pracy z polskimi skoczkami. Czy to z całą kadrą A, czy to z Kamilem Stochem, ponieważ wcześniej był taki pomysł, żeby był oddzielny sztab szkoleniowy dla najlepszego skoczka, jakim jest Kamil Stoch. Tyle, że na tą propozycję Kruczek nie odpowiedział pozytywnie dla Polskiego Związku Narciarskiego, dzięki czemu właśnie Polski Związek Narciarski jest w trakcie procesu wyboru nowego szkoleniowca. Wybór teoretycznie powinien zostać dokonany, co zapowiadał Apoloni Steiner podczas wywiadu z Tomaszem Kalembą ze strony eurosport.onet.pl. Proces wyboru szkoleniowca powinien zostać zakończony do konkursu w Planicy. Wtedy, tuż po tym konkursie, powinien zostać podany nowy szkoleniowiec reprezentacji Polski. Ale kto? Według ludzi z branży, jeżeli chodzi o polskich trenerów, to najgłośniej się mówi o Macieju Maciusiaku, który dobrze prowadzi polską kadrę B, no i o legendarnym pod pewnymi względami, z całym szacunkiem, Robercie Matei. Tyle, że o wiele bardziej prawdopodobne wydaje się wybranie szkoleniowca, o czym mówił sam Apoloni Steiner. Wybranie szkoleniowca z zagranicy. PZN wysłał aplikację do Niemiec, Norwegii, Austrii. Zobaczymy, co czas przyniesie.
Zgadza się. No a co do nowych szkoleniowców, bo to jest nasza kontynuacja tematu, tak. Bo przechodzimy naprawdę z tematu do tematu, jakoś nam to właśnie dzisiaj fajnie, płynnie przechodzi. Mówiliśmy w tamtym tygodniu o zmianie szkoleniowca polskich szczypiornistów. Tałan Duszebajew. Już się muszę nauczyć tego.
Tałan Duszebajew.
To musimy się tego nauczyć, bo to kurczę, to już wypadałoby znać. No i niedawno dla redakcji sport.pl udzielił wywiadu, w którym no dosyć mocno mówi o przyszłości polskiej piłki ręcznej, bo mówi, że Rio skończy epokę.
Przecież to powinno być oczywiste, że Rio skończy pewną epokę. W ogóle ten rok już nawet przed Mistrzostwami Europy, o których mówiłem tydzień temu, powinna się jakaś zmiana pokoleniowa dokonać.
Tak, tylko tutaj akurat talent. Będziemy mówili po imieniu.
No tak, tak lepiej będzie.
Przepraszam, że tak, ale no, samo nazwisko będzie nas sprawiało nam duże problemy. Talent mówi o tym, że no, właśnie przed tymi mistrzostwami nie za bardzo można było zrobić tą, jak się nazywa?
Przemianę.
Tą przemianę, tą rewolucję, zgadza się. Ponieważ to też była zagrywka marketingowa. Tam miały zagrać największe gwiazdy, legendy, w cudzysłowie pokazuje, w cudzysłowie legendy piłki ręcznej, żeby kibice polscy po prostu widzieli największe, to kogo oglądali przez ostatnie kilkanaście lat.
Tak. Od czasu 2007 roku. No, Polsat płaci, Polsat wymaga, ponieważ Polsat bardzo dużo włożył w organizację.
Zgadza się. No i właśnie Talent mówi o tym, że niedługo są kwalifikacje do Rio, tak? Tam grają z Macedonią, Tunezją, Chile i tam tak naprawdę będzie cały czas grał stary skład. Mówi, że do Rio też jeszcze zagra stary skład, ale tak naprawdę no, nie chcę nic więcej powiedzieć, bo z jednej strony przypomina historię Węgier w 2014 roku, kiedy to doszedł jako selekcjoner do władzy wyboru składu i tam no, zrobił właśnie rewolucję wiekową, czyli wyrzucił wszystkich doświadczonych graczy, zabrał wszystkich młodych. No i to się nie spodobało związkowi, zmieniły się władze, wyrzuciły Talanta, no i tyle było po rewolucji. U nas też tak jest, ponieważ na jesieni teraz będą wybory do zarządu Polskiego Związku Piłki Ręcznej. Tak więc Talant nie dość, że podpisał kontrakt na pół roku, to jeszcze stara się tej rewolucji nie robić teraz, a dopiero po Rio. No i mówi właśnie o tym, kto ewentualnie mógłby odejść, kto mógłby przyjść. No między innymi minister finansów polskiej piłki ręcznej, czyli Sławek Szmal, no mówi, że jeszcze rok pogra, ale to nie jest nic pewnego. Karol Bielecki jeszcze ewentualnie rok pogra. Natomiast no, czy Bartek Jurecki i Adam Wiśniewski pograją, o tym już niestety nic nie wie. Bardzo chciałby Talent mieć w swoim zespole... gdzieś tu miałem nazwisko, uciekło mi. No na pewno Kamil Sypszak z Barcelony na pewno będzie naszym trzonem i jeszcze, no i uciekło mi nazwisko, już nie będę pamiętał. No trudno. Na pewno przekażemy wam tą informację na Facebooku. Natomiast no wydaje mi się, że to będzie rzeczywiście rewolucja na miarę historycznych występów polskiej reprezentacji. No i podoba mi się podejście Talanta do jednej sprawy, ponieważ tutaj redaktor sport.pl zapytał, czy będzie namawiał starszych zawodników, by grali w prezentacji jak najdłużej. Na to Talant odpowiedział: w życiu, kadra to duma, powinni w niej grać tylko ci, którzy tego bardzo chcą, nic na siłę.
Z niewolnika nie ma pracownika.
Dokładnie, i szczerze powiem, podoba mi się to podejście, bo ci, którzy chcą, to grają, ci, którzy nie chcą, no to to jest wasza sprawa, tak? No, jak na nie Polaka trenera, bardzo ciekawe podejście co do reprezentacji. Także to poczekamy dopiero po Rio, jak to będzie wyglądało. Na pewno trzymamy za naszych. Nie lubię tego hasła, nie wiem czemu, źle mi się kojarzy. Ale trzymamy za naszych na kwalifikacjach do Rio. I co? No i zostało nam niedługo ostatnie wejście ze względu tematycznej, czyli będzie na pewno dużo o światowym sporcie. I na sam koniec będą zapowiedzi. Coś takiego trochę pozmienialiśmy, szukamy takiego...
Ciągle zmieniamy wszystko.
Tak, szukamy takiego perfekcyjnej stylu audycji. Dobra, wracamy ponownie. Pośpiewane było trochę w studiu. Kawałek Puddle of Mud, Everybody Wants You. Wspomnę wam trochę o wynikach ze świata, ale także chyba tu jest Polski. Tak, mam też z Polski. Kolejna porażka United. Nie, koniec komentarza. Bo to był po prostu wasz żart. Hamburg, który no, niedługo upadnie tak naprawdę, chyba, albo już upadł jako spółka sportowa, wygrała z Hertą Berlin. No to szacun dla nich. Lechia 5-1 z Jagiellonią. Podobno w autokarze Jagiellonii zrobili dziurę w szybie kamieniem, tak? Widziałem jakieś zdjęcia. Hashtag Polska.
Prędzej dziurę nie w autobusie, ale w głowie ma Bartłomiej Drągowski. Taka luźna uwaga.
No, rzeczywiście. Warto ten temat jeszcze podciągnąć gdzieś tam w dyskusjach. Lech 2-1 z Krakowią. Ciekawy wynik. Barcelona 4-0 z Eibarem. Atletico Madryt z Walencją 1-3. Bardzo ciekawy mecz i ciekawy wynik. Inter 3-1 z Palermo. A w tym temacie piłki nożnej
w temacie piłki nożnej jest kwestia Manchesteru United. Nie wiem, czy słyszeliście, nie wiem, czy ty również zwróciłeś uwagę na tą kwestię. Jose Mourinho, ten Jose Mourinho od Chelsea, od Realu, od Interu, jednak nie obejmie funkcji trenera Manchester United najprawdopodobniej.
Słyszałem.
Van Gaal zostanie prawdopodobnie na następny rok, pomimo tego, że wyniki nie dają zbyt pozytywnych perspektyw.
Nie, no powiedzmy szczerze, wyniki są do dupy. To trzeba powiedzieć twardo. Tu nie ma co się pieścić z tym tematem, naprawdę. Ten temat trzeba mówić, o tym trzeba mówić twardo, bo to, co robi Louis van Gaal, to, co robi Manchester, po prostu jest istą porażką. Dziękuję, koniec przekazu.
Okej. Okay. Głównym celem pozostania van Gaala, głównym celem pozostania van Gaala w Manchester United będzie wyszkolenie Ryana Giggsa, na człowieka, który ma od sezonu 2017-2018 objąć funkcję pierwszego trenera Manchester United.
Powiem ci, że to byłoby chyba najlepsze posunięcie Van Gaala w jego karierze. Naprawdę. Oddać Giggsowi tę posadę, to byłoby perfekt.
To byłby poniekąd powrót do tradycji Manchester United. Poniekąd takich pokoleniowych, rodzinnych. Jeżeli by wszystko oczywiście odpowiednio wyszło.
Mogły być piękne czasy, nie ukrywam. No dobra, ale United to nie tylko ten temat Ligi Angielskiej. Warto wspomnieć o Arsenalu, o Chelsea, o Liverpoolu i o City. Ponieważ w ostatnią chyba sobotę albo piątek te kluby, a raczej przedstawiciele tych klubów spotkali się w hotelu Dorchester w Londynie i tam wraz z bardzo ciekawą osobą, ponieważ ze Stefanem Rose'em, właścicielem zespołu NFL Miami Dolphins, spotkali się, aby porozmawiać na temat Superligi. Tajemniczy temat.
I co mi to przypomina? No, nasuwają się podobieństwa z tym, co się działo wtedy, kiedy no, większość z was nie pamięta. Około ćwierćwiecza temu tak samo były prowadzone negocjacje na temat powstania Premier League. Wtedy drużyny, jak się nie mylę, Evertonu, Liverpoolu, Tottenhamu, Manchester United i no, nie będę podawał innej nazwy drużyny z uwagi na to, że nie chcę was wprowadzać w błąd. Tak samo to się odbywało. Tak wszelakie jazdy do hoteli, takie poniekąd partyzanckie spotkania, które miały na celu oderwanie się od struktur. 25 lat temu, może już nie 25, tylko 26 lat temu od Federacji Angielskiej, która organizowała rozgrywki Football League, a teraz od Premier League?
No właśnie, znaczy to chyba będzie bardziej odejście od Ligi Mistrzów. To powiedziałbym, że to taki oficjalny zamach na Ligę Mistrzów. Tak, to są mocne słowa.
Zamach w ogóle na hierarchię piłkarską.
Tak, tak, bo pan Stefan Ross stwierdził, że chciałby doprowadzić do powstania europejskiej Superligi, której potencjał jest znacznie większy niż angielska Premier League i sama Liga Mistrzów. Powiedz mi, Michał, czy to jest w ogóle możliwe? Czy można przebić tak dwie wielkie potęgi marketingowe, jaką jest Barclays Premier League i Liga Mistrzów?
Niechaj cisza będzie najlepszą odpowiedzią.
Szczerze powiem, ja jestem w szoku tego w ogóle pomysłu, ale z drugiej strony jestem ucieszony. Dlaczego? Ponieważ te powyżej wspomniane kluby, czyli Chelsea, Arsenal, City, United, Liverpool, no niestety borykają się z problemami zakwalifikowania się do Ligi Mistrzów. Co przez to idzie? Straty finansowe w klubach są kolosalne. Z racji tego, że spada sprzedaż koszulek, spada sprzedaż gadżetów, strety, pierdety i tak dalej.
Bla, 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 bla. Jedyne, co mi wypada powiedzieć na twój argument, to bla, bla, bla. Skoro z jednej umowy na 3 lata od nadawców brytyjskich, czyli Sky oraz British Communications, robisz do podziału na 20 zespołów na 3 lata 5 miliardów funtów, no to no, łapy opadają. Łapy opadają, żeby mówić o jakichś stratach odczuwalnych. No hej, no naprawdę, łapy opadają.
No dobra, straty finansowe, ale można, są to, nie ukrywaj, że Liga Mistrzów jest jakimś pewnym prestiżem finansowym, no tak, i prestiżem marketingowym dla klubu. Skoro klub się już trzeci raz, nie awansuje do tej Ligi Mistrzów, no to podupada i marketingowo, i finansowo. No bo marketing równa się finanse, no nie ukrywajmy. Tak, to jest, akurat w Lidze Angielskiej to jest niepodważalne. I tak naprawdę nie wiem, czy to w ogóle wypali, ale z drugiej strony jestem ciekaw, czy to w ogóle wypali. Znaczy, wiecie, to jest
ja
takie...
chciałbym to zobaczyć.
Tak, bardzo, właśnie, bardzo właśnie, chciałem to zobaczyć, bo jak informuje The Sun, i tutaj jest źródło trochę podejrzane, ale dobrze, jak informuje The Sun, Rose chciałby w najbliższym czasie ostatecznie porozumieć się z klubami, aby ta Superliga wystartowała w 2018 roku. I tutaj zrobimy kropkę. Ponieważ kolejny temat będzie właśnie dotyczył Ligi Mistrzów, w której to nadchodzą też zmiany, ponieważ UEFA chciałaby zrobić kilka roszad, które pozwoliłyby na uatrakcyjnienie Ligi Mistrzów.
Znowu.
I teraz pomysł jest taki. Wprowadzamy dzikie karty, czyli któryś klub ma swój sezon, nie idzie im, nie dostali jej premiowanego awansu ze swojej ligi, a macie dziką kartę. Nie wnikam w to, jak to brzmi, bo to jest sztuczne napędzanie tłumu, ale o wiele, wiele, wiele ważniejszym takim dodatkiem do Ligi Mistrzów, które już niedługo może nam się pojawić nawet i na całym świecie. Tutaj uwaga, hashtag łysy z FIFA. To tak, to jest bardzo słynny hashtag od pewnego czasu w internecie. Wprowadzą do Ligi Mistrzów w końcu powtórki wideo.
W końcu.
I tutaj mieliśmy już wymianę zdań z Michałem, porównując to do
Do rugby.
Tak, do rugby, żebym nie pomylił. Do rugby. Mówiłeś tutaj o czwartym, że tak powiem, obserwatorze,
tak,
który siedzi na wieży bądź gdzieś na szczycie stadionu i obserwuje wszystko z kamery telewizyjnej.
Dokładnie. Sędzia w odmianach siódemkowej, piętnastkowej, nie wiem jak jest z trzynastkową. Mamy dodatkowego sędziego. Ewentualnie w piłce nożnej to mógłby być piąty sędzia. Ten sędzia, dalej będę określał go jako TMO, czyli Television Match Official, ten sędzia TMO jest używany wyłącznie, gdy sędzia główny ma jakieś wątpliwości, czy przyłożenie zostało zdobyte prawidłowo, czy dany faul był rzeczywiście faulem, czy zasługuje na żółtą bądź czerwoną kartkę, czy był out, czy w ogóle jakiekolwiek, czy sędzia w ogóle ma jakiekolwiek inne wątpliwości dotyczące się gry. Ma wątpliwości sędzia? Odwołuje się do TMO i de facto nikt tego nie rozpatruje jako takiego zamachu na duch gry. Nie. To poniekąd też dla telewizji, czy w ogóle dla widzów, wprowadza świetny element dramaturgii. Nie ma zbyt długich zastojów na przykład 5-10 minut, że kiedy będzie werdykt, kiedy będzie werdykt. Tak nie jest. Dosłownie chwila, no minuta, maksymalnie dwie, już mamy werdykt. I dzięki temu mamy fajny element telewizyjny, jak i też właściwie redukcja możliwości, może nie samego popełnienia błędu, bo można raz, dwa popełnić błąd, jesteśmy tylko ludźmi, aczkolwiek mamy naprawdę dzięki temu maksymalną redukcję możliwości wypaczenia wyniku dzięki temu. I tyle lat na to czekałem. I tak sobie myślałem, że dlaczego do nędzy nie wprowadzą w końcu tych powtórek, bo było tyle sytuacji, czy to w Ekstraklasie, czy to w ogóle w międzynarodowym futbolu, które aż się prosiło o TMO. Można było dzięki sędziemu telewizyjnemu przykładowo zweryfikować wynik meczu po prostu. Można było uniemożliwić wypaczenie, czy to przez przypadek, czy to przez jakieś celowe działanie. Można było uniemożliwić wypaczenie meczu po prostu i tyle.
Powiem ci, że ciekawym jeszcze jest to, że zauważ, też się śmieję z tego, nowy rok, nowa ja, ale w sumie nadeszła zmiana w FIFA, tak? No, prowadzącym jest teraz Gianni Infantino, łysy z FIFA, no i przepraszam, ale mnie to śmieszy. I tak naprawdę zauważ, że nagła zmiana spowodowała bardzo pozytywny odzew jako do instytucji, bo kiedyś FIFA to było konserwatywne stowarzyszenie dziadków, które stwierdziło...
Dosłownie stary dziadek, którymi rządził podupadający na zdrowiu 80-latek, który uwodził Irinę Szejk, byłą kobietę Cristiano Ronaldo. Taką ciekawostkę.
I teraz zobacz, i tak naprawdę przychodzi młoda krew, nagle piękne zmiany. Widzę, że jakieś grube koncerty będą rockowe. Przychodzą zmiany i tak naprawdę FIFA stała się teraz no, całkiem pokaźną instytucją, która no, nawet fajne pomysły ma. To mnie ciekawi. Do tego jeszcze dołożyli zmianę... Spokojnie, zdążymy. Mamy jeszcze 10 minut. Na pewno dołożyli jeszcze zmianę co do czerwonych kartek. Tutaj też warto sobie o tym poczytać w internecie, bo to jest taki szeroki temat. I na pewno musimy wspomnieć o czym? Aha, o tym, że wprowadzą to w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Na pewno chcę jeszcze wspomnieć o meczu dzisiejszym, który odbędzie się za 10 minut.
Dokładnie, za 10 minut rozpocznie się na stadionie imienia Floriana Krygiera w Szczecinie mecz Pogoni Szczecin z Ruchem Chorzów, 26. kolejka Ekstraklasy. Pogoń Szczecin jest faworytem tego meczu, jest wyżej niż Ruch Chorzów. Dzięki temu meczowi w przypadku zyskania punktów, w przypadku zyskania zwycięstwa, Pogoń awansuje na podium Ekstraklasy. Pogoń ostatni mecz na wyjeździe z Ruchem wygrała 2-0. Czesław Michniewicz jako największe zagrożenie określa Mariusza Stępińskiego. No, jeżeli strzela się 12 goli i robi jedną asystę, to no nie można nie być zagrożeniem. Patryk Lipski, no, sentymentalny powrot Lipskiego do Szczecina, który od 7 roku życia jest kibicem tego klubu. Środek pomocy Marek Zieńczuk, Łukasz Surma, Maciej Iwański.
Podstawa Ekstraklasy dawnych lat. Ja pamiętam takie składy. Iwański grał w Legii, Zieńczuk w Wiśle i Surma też w Legii, tak.
Zieńczuk w Wiśle, w Amice.
Tak, tak. Zresztą, no,
ciepło się przypomina te czasy jeszcze. Zieńczuk, jeżeli dobrze pamiętam, grał w Amice w 2004 roku, gdy ta Amika grała w Pucharze UEFA. Albo też 2005 rok.
Kurczę, to były fajne czasy Ekstraklasy, a teraz coś
się stało. Też 2005 rok, legendarna przegrana.
Boiska z piasku.
Nie, no.
Przepraszam, ale to też jest ciekawy temat, o którym musicie poczytać.
Poruszymy na Facebooku.
Tak, na pewno dzisiaj wpadną dwie wrzutki. Na pewno powiemy też o historycznej wygranej niecieczy z Legią. To też sprawdzacie naszego Facebooka. Rokowania sportowe ARP. A my się słyszymy za tydzień o godzinie 17:00. A za mikrofonami dzisiaj umijają wam czas Rafał Ceglarek
i Michał Augustyn.
Dziękujemy wam bardzo serdecznie, trochę krócej z racji małych zmian programowych w naszym radiu, ale...
Akademickie Radio Pomorze. Wyższy poziom muzyki.